Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, Lech Pilarski w naszej audycji o powstaniu listopadowym. Jaki miało ono związek z województwem podlaskim, z okolicami Supraśla, gdzie jest mauzoleum żołnierzy powstania listopadowego. O tym rozmawiam z historykiem, a jednocześnie burmistrzem Supraśla, doktorem Radosławem Dobrowolskim. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Za chwilę w Kopnej Górze, bo tam znajduje się mauzoleum żołnierzy powstania listopadowego, odbędzie się doroczna uroczystość upamiętniająca tychże żołnierzy, bo dzisiaj mamy Dzień Podchorążego, bo właśnie z podchorążymi Wojska Polskiego wiąże się powstanie listopadowe, jako że oni je zainicjowali.
Tak, był taki Piotr Wysocki, pułkownik Wojska Polskiego ze Szkoły Podchorążych, szkoleniowiec w tamtejszej szkole w warszawskiej podchorążówce. To on jest uznawany za głównego spiskowca w tej Szkole Podchorążych, bo to było to miejsce, które dało iskrę taką zapalną do wybuchu powstania. Powstanie miało się rozpocząć w nocy z 29 na 30 listopada. Na Solcu miał się zapalić stary młyn, browar. I to też była w pewnym sensie taki zły omen, dlatego że ten budynek nie chciał się palić po prostu. To było trochę rechot historii. No ale powstanie wybuchło. Generalicja odwracała się plecami, nie chcieli wierzyć, że w ogóle ma szansę powstanie, pukali się w głowę. Obok Wysockiego był jeszcze jeden szkoleniowiec, który się zajmował jakby sprawami takimi wodnymi. To był Piotr Zaliwski, również pułkownik, który jest związany bezpośrednio z tą opowieścią o powstaniu listopadowym w związku z naszym regionem, bo on ruszył do pomocy w 1831 roku, wiosną ruszył na Litwę, chcąc pomóc generałowi Giełgudowi. Musiał się ewakuować stamtąd, spod Wilna, pod Podnarami była bitwa nieudana, Polacy musieli się ewakuować, powstanie nie zostało zaimplementowane na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, musieli się ewakuować spod Wilna. No i około 1500 żołnierzy ewakuowało się przez Puszczę Augustowską w okolicy Grodna, przechodzili przez Niemen. No i się znaleźli parę dni przed bitwą pod Sokołdą, znaleźli się u księdza na plebanii. Była to uroczystość wtedy Bożego Ciała. Ksiądz Andruszkiewicz opisywał, że wojskowi wtargnęli do kościoła starym polskim obyczajem, ukłonili się Najświętszemu Sakramentowi, uczestniczyli w procesji, wzięli tego księdza takim starym zwyczajem, kiedy niósł Najświętszy Sakrament pod baldachimem, tak jak to teraz często strażacy asystują kapłanom, tak samo oni zrobili. I potem kazali przynieść po uroczystościach atrament, pióro i dokonywali zapisów do polskiego wojska. I dosłownie dwa dni czy dzień, już teraz nie pamiętam, ale to dosłownie chwila była, kiedy ten sam oddział przeniósł się z Sokołdy pod Kopną Górę. A wiemy o tym, że ten oddział najpierw był w Szudziałowie, ponieważ ksiądz Andruszkiewicz musiał raportować swoim władzom kościelnym, swojemu dziekanowi, w tym przypadku to był dziekan Sokulski, musiał poinformować go o takim wydarzeniu. Oczywiście musiał zaznaczyć, że ale przecież to takie rzekome przymuszenie do modlitwy za powodzenie powstania, że to oczywiście się nie może udać, że to jest jakby wszystko nielegalne. Musiał to napisać, żeby nie być represjonowanym, bo gdyby tego nie napisał, to prawdopodobnie takich inni kapłani, bojownicy by trafił na Syberię. I następnie właśnie oddział ten się znalazł 6 lipca w Sokołdzie. Pod wsią żołnierze się rozłożyli. No i tam nad ranem 7 lipca została stoczona bitwa. Rosjanie już wiedzieli, że polskie wojsko jest w Szudziałowie, także a w Białymstoku były duże garnizony wojskowe i właśnie z tego garnizonu od strony Białegostoku, w stronę Supraśla wojsko się udało i od strony Supraśla, jak to mówią pamiętniki z tamtych czasów, przez żyto się przedzierali, była wtedy mgła, o tej porze zresztą tam bardzo często jest taki opar unoszący się nad rzeką. No i wtedy zostali ci nasi powstańcy zaatakowani, wtedy spali. Tutaj trochę zawiodły czaty polskie. Taki był pułkownik Kożuchowski, który miał zadbać o to, żeby zabezpieczyć jakby tyły, żeby wróg nie mógł się przedostać, ale jednak Rosjanie podeszli, polskie wojska, no i rozegrała się bitwa. Trudno nawet mówić o bitwie, to była po prostu paniczna ucieczka. Żołnierze uciekali w kierunku wschodnim, jakby patrząc tutaj w stronę Krynek, przedzierali się przez rzekę. Ja nawet rozmawiałem jeszcze parę lat temu z mieszkańcami Sokołdy, między innymi z panią Fiłonowicz, która mówiła, że jej przodkowie mówią, że rzeka była zabarwiona na kolor czerwony. Gdzieś tam też krążyły informacje, że z bagna, z tego pola bitwy, chociaż nie wiedziano, chłopi nie wiedzieli, że to było pole bitwy, po prostu to już tyle czasu minęło, że oni zapomnieli o tym, ale wyciągnęli stamtąd armatę, którą poprzecinali na takie plastry i ta armata służyła jako piasta do wozu. Parę lat temu też, kiedy poszukiwacze z Białegostoku w latach 80. dokładnie to było, była to wtedy nowinka techniczna z wykrywaczami metalu, tam chodzili po tych łąkach i dwa pistolety skałkowe z tego czasu odnaleźli i fragment szabli. Także to wszystko były te pamiątki po tej bitwie.
Bitwa została ewidentnie przegrana. Odbyła się masakra żołnierzy. Część żołnierzy potopiła się w rzece, próbując uciec w kierunku Krynek, a część poległa, jak to zwykle w tego rodzaju starciach. Mhm. I co się stało z tymi poległymi topielcami?
Tutaj mamy taką notatkę z parafii rzymskokatolickiej w Szudziałowie. Ja natrafiłem na nią dość przypadkowo, dlatego że z moim ojcem i z moim dziadkiem w połowie lat 90. udaliśmy się do tamtejszej parafii, żeby po prostu w poszukiwaniach genealogicznych, żeby sprawdzić swoich przodków, skąd po prostu pochodzą. Oczywiście znaleźliśmy tych przodków. Okazuje się, że moi przodkowie w tym czasie akurat mieszkali właśnie w Sokołdzie, co ciekawe. Moja prababcia Magdalena Magnuszewska i pradziadek Paweł Dobrowolski akurat mieli paromiesięcznego syna Wincentego, mojego prapradziada. I wtedy właśnie to wszystko tam się działo. Także to było pierwsze odkrycie. A drugie odkrycie to było to, że w Księdze Zmarłych znaleźliśmy nadzwyczajną taką metrykę, gdzie ksiądz właśnie opisał, że przybył do Sokołdy, do chorego, że spotkał tutaj pobojowisko, że 56 żołnierzy pochował na skarpie, że jednemu tylko uprosił dać absolucję i namaszczenie świętymi olejami. I to była ta notatka, która jakby rozpoczynała proces poszukiwawczy. 5 lat później, w roku 2000, zorganizowaliśmy w Supraśu Kolegium Supraslienze i to była jakby pierwsza taka myśl, żeby przeprowadzić badania, żeby poszukiwać tej mogiły, gdzie ona się po prostu znajduje.
Bo rosyjscy żołnierze wykopali zbiorową mogiłę i tam pochowali te ofiary tego starcia zbrojnego.
Wszystko na to wskazuje, nawet trudno mówić o rosyjskich żołnierzach, bardziej to po prostu chłopów zgoniono, kazano wykopać dół. To miało być też taka presja psychologiczna na nich, że zobaczcie, jak ktoś jest mietieżnikiem, czyli buntownikiem i taki jego czeka los. Także to Rosjanie do tej pory dbają o taką właśnie pedagogikę zastraszania. Okazuje się, że ksiądz, kiedy pisał 56, mógł się pomylić, ponieważ wyeksplorowaliśmy w tym masowym grobie 46. Także to jest ta różnica 10 osób, ale to i tak jest bardzo dużo tych poległych. Zresztą to nie wszyscy polegli, ponieważ ksiądz pisał, że pozostali żołnierze byli chowani w różnych miejscach Sokołdy. Prawdopodobnie te kolejne groby to znajdują się w pobliżu drogi, dlatego że stare mapy pokazują, że większość tych teraz otwartych terenów były wcześniej porośnięte lasem, także raczej pochowano je gdzieś przy drodze, przy samym lesie, a nie bezpośrednio gdzieś w środku lasu. I tam pewnie te pozostałe groby się znajdują. Szacujemy, że w sumie około od 150 do 200 żołnierzy zginęło podczas właśnie tej bitwy pod Sokołdą. 46 mamy odnalezionych. Większość jeszcze gdzieś tam spoczywa, także można powiedzieć, że jak jedziemy tym traktem sokulskim, to oni słyszą stukot kół tych, którzy się poruszają tą drogą. Także gdzieś tam na pewno są. Tak przynajmniej ja mam takie głębokie przekonanie, że jakby czekają też na upamiętnienie, na godny pochówek.
Przez prawie 170 lat nie było wiadomo, gdzie powstańcy listopadowi, którzy polegli w bitwie pod Sokołdą, zostali pochowani. Dlaczego? To wyjaśnimy za chwilę.
Tajemnice naszych czasów.
Dzisiaj rozmawiam z historykiem i jednocześnie burmistrzem Supraśla, doktorem Radosławem Dobrowolskim. Jak doszło do tego, że udało się zlokalizować miejsce pochówku żołnierzy powstania listopadowego?
W roku 2008, ja wtedy byłem pracownikiem Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i dzięki tej współpracy z Parkiem Krajobrazowym, z nadleśnictwem Supraśl, i z gminą, chociaż trochę były tutaj problemy z gminą. Jeszcze wtedy nadleśnictwa nie było z nami, ale też taki omen, który spowodował, że potem się wszystko dobrze potoczyło, ponieważ zauważyliśmy tam, chodząc na miejscu i czytając notatkę księdza Andruszkiewicza i patrząc tam w terenie, gdzie ta mogiła może być. No i nagle patrzymy, podjeżdża tam pod płot arboretum pan nadleśniczy, nadleśnictwa Supraś, pan Kolenda. I mówię, co wy tutaj szukacie? Ja mówię, no szukamy tutaj, gdzie ewentualnie może być zbiorowa mogiła powstańców listopadowych. Mówię, nie, tutaj są powstańcy, byli wieszani na dębach powstańcy styczniowi tutaj. Arboretum w końcówce lat 80. zostało ustanowione ku czci pamięci powstańców styczniowych, a nie listopadowych. No co wy tutaj mi opowiadacie? No powstanie tu jest styczniowe, nie listopadowe. No ja wtedy wyciągnąłem tą notatkę księdza Andruszkiewicza z 1831 roku. No i pan nadleśniczy zbladł. Mówi, no rzeczywiście. I wtedy mówi, no to ile chcecie? Bo tam w międzyczasie wyszło, że potrzebne nam są środki na georadar, żeby po prostu poskanować ten teren. I dzięki Adamowi Wawrusiewiczowi, archeologowi z Poznania, chłopaki przyjechali maluchem, a georadar to była równowartość, nie wiem, może 20-krotna tego samochodu. Przyjechali z tym georadarem i tam po prostu skanowali ten cały teren przy arboretum. I to było w roku 2008. W 2009 roku weryfikowaliśmy te miejsca, które dawały pewne nadzieje, że to tam jest ta mogiła. I tam, gdzie było przemieszanie gruntu, to pobieraliśmy próbki testem Gundlacha z lat 60., otrzymanym też przez pana profesora Karczewskiego, też archeologa z Uniwersytetu w Białymstoku. I potem przeprowadzaliśmy na Uniwersytecie w Białymstoku badania, test fosfatowy tak zwany. Zrobiliśmy około setki różnych tych wkuć na terenie arboretum. Nigdzie po prostu nie wychodziły te badania. No i tak w ostatniej chwili mówię do Adama Wawrusiewicza, mówię, słuchaj, przy drodze jest pomnik poświęcony powstańcom styczniowym. Tam spróbujmy jeszcze, przy samej drodze. Wykop sondażowy przeprowadzaliśmy w końcu grudnia 2009 roku, dosłownie 15 grudnia. I centralnie wbiliśmy się w najpłyciej zakopanego powstańca. No i w następnym roku, 2010 rok, to już były prace ekshumacyjne i po pracach ekshumacyjnych 2-3 lata szczątki czekały w kaplicy Bucholca w Supraślu. Były uroczyście zresztą po badaniach przeniesione. Piękna uroczystość. Szczątki te czekały na złożenie w cmentarzu wojennym i teraz staramy się 2 razy w roku odwiedzać tych naszych powstańców. Coraz więcej turystów się pojawia tam na tym miejscu. Jest duże zainteresowanie. Jest też latem nadleśnictwo organizuje dużą taką cieszącą się wielką popularność taką imprezę plenerową, patriotyczną, Noc Kopnej Góry. Także miejsce to żyje i jest takim no, naszym, bym powiedział, nawet trochę takim Westerplatte naszym, takim symbolem oporu, symbolem walki. Specjalnie nie chcemy czcić po prostu tego, że to Polacy przegrali. Po prostu Polacy oddali swoje życie. Nawet jeżeli jest to przegrana, to jest oddanie swojego życia za ojczyznę i dlatego widzimy sens w tym, żeby tam po prostu budować nasz patriotyzm. Tam przyjeżdża się na te groby, żeby budować nasz patriotyzm. To trochę tak, jak wszyscy jesteśmy, czy prawie wszyscy chrześcijanami, to tak jak udajemy się do różnych miejsc świętych, gdzie też pochylamy głowy przed męczennikami, którzy też oddawali życie. Pod względem ludzkim byli to przegrani, byli to często może nawet i frajerzy, którzy się po prostu ideami jakimiś żyli, a dla nas są to ludzie święci, którzy oddawali swoje życie za wyższe ideały, za Chrystusa. W przypadku tych właśnie naszych powstańców nie mam wątpliwości, że oddawali życie i za Polskę, i za Chrystusa, za wolność i niepodległość i za wszystko, co się z tym wiąże. Powstanie listopadowe, bitwa Olszynka Grochowska, czy chociażby bitwa pod Ostrołęką, gdzie jest ogromny monument. To były rzeczywiście wojska regularne, wyćwiczone, skoszarowane. W przypadku naszego pułkownika Zalewskiego rzecz się miała trochę inaczej. Owszem, tam byli też wojskowi. Sam już powiedziałem, Zalewski był wojskowym. Natomiast duża część jego podkomendnych to byli partyzanci. To byli partyzanci tak zwani kurpiki, kurpiki ostrołęckie. On tam rekrutował właśnie drobna szlachta, ale również i pracownicy lasów. Sporo leśników było w tym oddziale. To też ci, którzy rekrutowani byli po drodze, jak Zalewski szedł, to tam, gdzie się zatrzymywał, to rekrutował. Także to był taki bardziej oddział przypominający partyzantkę. Tak przynajmniej widzimy ten oddział Józefa Zalewskiego. Zalewski miał ze sobą materiały kompromitujące naczelnego wodza, generała Skrzyneckiego. Miał je dowieźć do Warszawy, bo rzeczywiście nawet profesor Łojek o tym wspominał w swoich pracach, że właśnie zarządzanie jakby tymi działaniami wojskowymi, operacyjna działalność jakby była trochę na korzyść nawet Rosji, że były pewne działania takie pozbawione logiki wojennej i to by jakby pasowało, że głównodowodzący mógł jakoś tutaj współpracować z Rosjanami, ale oczywiście to jest taka spekulacja historyczna, jak było. W każdym razie spekulacja oparta na tym, co wówczas w pamiętnikach pisano, jak to wszystko oceniano. Sam Zalewski emigrował do Paryża, czyli razem z przedstawicielami wielkiej emigracji, książę Adamem Jerzym Czartoryskim, z innymi tam przedstawicielami hotelu Lambert, tam razem funkcjonował i co ciekawe, przygotowywał się również do powstania, kolejnego powstania w Polsce. Także on dalej w tym kierunku działał, a w swoich też pamiętnikach, które wówczas spisywał na emigracji już, opisywał właśnie bitwę pod Sokołdą. Stąd też mamy pewność, że to jest właśnie Józef Zalewski, że to jego oddział.
Stąd właśnie pod Supraślem owa powstańcza mogiła, to mauzoleum. A przecież sporo takich mogił, szczególnie z powstania styczniowego, jest również w naszych okolicach. Ale kończąc, trzeba dodać, że po powstaniu listopadowym skończyło się Królestwo Polskie, rozbrojono nasze państwo, marionetkowe, niewielkie, ale jednak jakieś było i zostaliśmy włączeni do Imperium Rosyjskiego. W międzyczasie rozwiązano wszelkie polskie siły zbrojne i jeśli ktoś chciał robić karierę wojskową, to musiał się zaciągnąć do armii zaborcy.
Warto wspomnieć o tym, że dlaczego w ogóle ta mogiła przestała w ogóle funkcjonować w takiej przestrzeni socjotopograficznej. Zaborca rosyjski wprowadzał takie obostrzenia, że nie można było po powstaniach naszych narodowych upamiętniać grobów, miejsc potyczek, nie można było tam stawiać krzyży, przede wszystkim krzyży. O to dbano, że jak nawet stary krzyż upadł, który stał na przykład na mogile powstańczej, to nie można było go odnowić. Także to, że po cichu się mówiło zapewne o tej mogile, to żeby nie wzbudzać podejrzeń władz rosyjskich. Z czasem ta pamięć o mogile się zatarła, ponieważ mieszkańcy Sokołdy łączyli to miejsce z powstaniem styczniowym i mówili, że jak była miecież, to tutaj była bitwa i tutaj grzebano ludzi, wtedy mówiono o tym dębie. Też przez długi czas nie wiedzieliśmy, no dlaczego akurat w marcu, w kwietniu, kiedy powstanie styczniowe u nas zaczynało się organizować, dlaczego akurat społeczeństwo powiatu białostockiego, sokulskiego i bielskiego i ludzie z Grodzieńszczyzny akurat przybyli do karczmy w Sokołdzie, do tej samej karczmy, tylko już wtedy to ona była w rękach żydowskich i do tej karczmy przybyli ci właśnie patrioci i zaprzysięgli się do powstania, przeczytali manifest rządu narodowego. Chodziło o to, że oni po prostu przyszli na groby swoich poprzedników, żeby z tego miejsca, z mogiły powstania listopadowego rozpocząć dalsze działania.
I to była ta klamra spinająca te dwa powstania listopadowe i styczniowe w 1863. Dzisiaj upamiętniamy powstanie listopadowe, bo dzisiaj jest Dzień Podchorążego. czyli moment, kiedy wybuchło powstanie listopadowe w 1830 roku, a o szczegółach związanych z powstaniem w okolicach Białegostoku i Supraśla rozmawiałem z historykiem i burmistrzem Supraśla, doktorem Radosławem Dobrowolskim. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Życzę Państwu, żeby ta noc listopadowa dawała dużo inspiracji, żeby po prostu gdzieś to w nas była ta historia, zwłaszcza ta związana z naszym regionem.
Dziękuję za uwagę. Audycja jest dostępna w internecie na stronie www.radiobiałystok.pl/podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.